Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. W zeszłym tygodniu zaczęła się podróż życia. Chcemy troszkę podróżować w miesiącu marcu i dzisiaj też będę Was zachęcał do pewnej podróży. Bo upodabnianie się do Jezusa wymaga zaglądanie w głąb, pod to, co jest na wierzchu, co jest powierzchowne. Dlatego dziś zapraszam Was właśnie do nie innej podróży, jak do podróży w głąb siebie. Nikogo z nas nie dziwi, a czasem nawet o to prosimy, gdy jesteśmy u lekarza i coś się z nami dzieje, żeby lekarz skierował nas na dodatkowe badania. Żeby poddał nas badaniom takiej diagnostyki obrazowej, dzięki której będzie mógł zobaczyć, co jest w środku. Niektóre z tych badań są bezbolesne, bezstresowe, inne są dość bardziej wymagające. Niektórych się nawet boimy. Ja mam różne doświadczenia. Jako 18-latek jeździłem do Warszawy, Anin. Tam była taka klinika, nie wiem, może jeszcze jest. I 30 lat temu robiono mi echo serca, nawet z takimi różnymi kontrastami. Ja, młody człowiek, siedziałem tam i się zastanawiałem, co oni tam widzą. No widzieli moje serce. Było podejrzenie różnych chorób, różne rzeczy mi powiedzieli, ale żyję i w miarę mam się dobrze. Więc obawiam się, że to nasze dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsze rozważanie będzie troszkę wymagające. Okej? Damy radę razem? No dobrze, na dobry początek, żeby tak chwytliwe było, to powiem, że sprowadziliśmy takie książki do kościoła i jeżeli ktoś z Was chciałby mieć takie narzędzie, które pomoże mu rzeczywiście głębiej zajrzeć i doświadczyć głębszej przemiany swojego życia, to Dallasa Willarda Odnowienie Serca serdecznie polecamy. Zobaczcie, jaka cieniutka książeczka i ile tam w środku się kryje, wie tylko ten, kto przeczyta. No dobrze. Też są pozycje Johna Marka Comera. Po polsku jest dostępna tylko chyba Jak skutecznie przestać się śpieszyć. Polecam również, ale tych z Was, którzy znacie angielski, bardzo serdecznie zachęcam, byście sobie zakupili Practicing the Way. Bardzo ciekawa pozycja, dopiero wyszła w styczniu. Ona mówi o wielu różnych rzeczach, o których i my mówimy i tak się złożyło, że też z niektórych z tych rzeczy w naszych rozważaniach czerpiemy. A teraz czas na tekst z Ewangelii świętego Mateusza. Kto z Was się cieszy? Lubicie Ewangelię Mateusza? Pięknie. Ja bym ten fragment, który przeczytamy, mógł czytać bez końca. 9 rozdział od 9 wiersza. Potem, a gdy Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Ja czytam 9, wyświetla się od 10, więc musicie uwierzyć. Jezus stamtąd odchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Urzędował on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego. Chodź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Potem przy stole w domu Mateusza do Jezusa i jego uczniów przyłączyło się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Ten fragment to dalsza część historii, w której Pan Jezus powołuje swoich uczniów. W zeszłym tygodniu o czterech rybakach mogliśmy usłyszeć z tego miejsca. Dzisiaj pojawia się Mateusz i to nie byle jaki Mateusz, Mateusz celnik. Dla nas tak to nic nam nie mówi naprawdę, ale w tamtym czasie celnik był uważany za zdrajcę narodu, za kolaboranta, bo w imieniu rzymskich okupantów zbierał podatki. To tak jakbyśmy my może przywołując II wojnę światową powiedzieli, że to jest ktoś, kto z nazistami współpracuje. To nie byli ludzie, na których wszyscy przychylnym okiem patrzyli. Wręcz przeciwnie. Czy Pan Jezus nie wiedział, kim jest Mateusz? Bardzo dobrze wiedział. To, kim jesteśmy, go wcale nie zaskakuje. A pomimo to mówi do nas, chodź za mną, naśladuj mnie, bądź moim uczniem. No, potem do tego grona jeszcze dołączy zelota. Zelota to taki zaangażowany narodowościowiec. Nacjonalista. Więc jak sobie pomyślimy, dość ciekawe grono Pan Jezus wybrał. I jako młody rabin chciał ich ukształtować. Ich powołanie było jasne. Powołał ich, by byli z Nim. Powołał ich, by się upodobnili do Niego przez to przebywanie z Nim, przypatrywanie się, jaki On jest. A potem, by ich wysłać i by powiedzieć im, aby oni kontynuowali Jego pracę, czyli żeby robili to, co On sam robi jako rabin. To był ten cel. A na pożegnanie im powie to, do czego ich przygotowywał, całą ich wspólną służbę. Pamiętamy, co powiedział im? Mówi im, idźcie i pozyskujcie uczniów ze wszystkich narodów. No tak, bo oni byli z Nim, upodobnili się do Niego, zaczynają robić to, co On robi. Mówi, teraz jest czas, ja wracam do Ojca, teraz berek wygonicie, wy idźcie. Co to powołanie znaczyło dla uczniów, to pokazują nam Ewangelie, Dzieje Apostolskie i możemy z historii Kościoła się o tym dowiedzieć. Oni pozostawili swoje dotychczasowe życie, podporządkowali je Jezusowi i poszli za Nim. Ale co to dla nas dzisiaj znaczy? Co to dla Ciebie znaczy, że Jezus powołuje Ciebie, by być Jego uczniem? Co to dla nas znaczy? Ktoś postarał się to tak zdefiniować. Powiedział, że to jest zdyscyplinowany, to bardzo dobre słowo, lubimy to słowo, prawda? Wszyscy teraz ręce w górze, wy w kamerach nie widzicie, tu wszyscy ręce w górze mają, że lubią. My, wy, mam nadzieję, też. Zdyscyplinowany wysiłek, aby zwolnić tempo swojego życia i zrobić miejsce Jezusowi, by mógł nas kształtować i upodabniać do siebie. Zwolnić swoje życie, tempo swojego życia, aby zrobić miejsce Jezusowi, by mógł nas kształtować. To nie jest dzieło przypadku. Wiemy dobrze, jakim tempiem dzisiaj żyjemy, prawda? No dobrze. Czy pamiętasz, jak to było z tobą, gdy do ciebie dotarła Ewangelia? Gdy ktoś tobie powiedział o Jezusie, gdyś serce zadrżało i postanowiłaś pójść za Jezusem, oddać Jemu swoje życie. Pamiętasz emocje, uczucia, co temu towarzyszyło, co się potem wydarzyło. Jeśli o mnie chodzi, to nagle trawa była bardziej zielona, błękit był bardziej błękitny, prawie nad ziemią chodziłem, tak ze mną było. Pamiętam, jak w pokoju mojemu koledze, z którym graliśmy na gitarach, on potem, on lepiej grał niż ja. Okej, no, niech będzie, no. Dużo lepiej gra. Ja mu o tym Nowym Testamencie opowiadam, a on patrzy na mnie jak na wariata. A ja mu rozmaślane oczy i o Panu Jezusie mówię, i on patrzy na mnie, aha. Też kiedyś tego doświadczyliście? Aha, to może ja już pójdę. Gdzie dzisiaj fizycznie nie podążamy za Jezusem. Tak? Nie widzimy Go, gdzie by pójść za Nim. Każdy z nas ma życie, mamy pracę, mamy czasem rodziny, dzieci, różne obowiązki, szkołę, uczelnie. Dynamika tego powołania się zmieniła, ale nie zmienił się charakter powołania, jego natura. Ty i ja dalej jesteśmy powołani do tego, by być z Nim. By się do Niego upodobnić, by być do Niego podobnym, by nasiąknąć Jego wartościami, Jego stylem życia. I by robić to, co On robił, czyli kontynuować Jego misję. Gdzie początek naszej drogi jest rzeczywiście ekscytujący. Zgadza się? I na początku najczęściej są takie grube zmiany. Jak ktoś kradł, bang, przestaje kraść. Jak ktoś palił, często jest tak, bang, przestaje palić. Dla innych to jest walka, jest proces, ale są tacy ludzie. Sam znam kilku. Wiecie, pierwsze kilogramy schodzą najszybciej, nie? I w naszym życiu z Bogiem też tak jest. Jak do Niego przychodzimy, to te pierwsze zmiany, to co najgrubsze, to odchodzi. A potem zaczyna się wirtuozeria, żeby dopracować te szczegóły. Te grube kloce żeśmy odwalili, ale teraz czas przyszedł na tą finezję, tak? Spotkania przed chrztem, jest ekscytacja, chrzest, a co dalej? I co, przewijamy teraz film, szybciutko, żeby nie było, bo czas tutaj, ja mam zegar, to mi pokazuje, ile zostało, to przewijamy film. Mija 5 lat, mija 10 lat, mija 15, mija 20, mija 30, mija 40 i co? I jak się mamy? Na ile jesteśmy bardziej podobni do Jezusa? Co takiego się w nas zmieniło przez te lata, że jesteśmy bardziej jak On? O ile bardziej kontynuujemy Jego misję? Już chyba bardziej rozumiemy ją, nie? Czy Twoi znajomi i moi, żeby nie było, że ja tak do kogoś piję, nie? Czy nasi znajomi, nasi najbliżsi mogą potwierdzić, że jesteśmy dzisiaj ludźmi pełnymi pokoju, miłości, radości, przebaczenia, łaski, dobroci, bardziej niż kiedykolwiek, tak jak Jezus. No przecież o to nam chodzi w tym powołaniu, byśmy do Niego byli podobni. Jeżeli ktoś z was się poczuł już niewygodnie, to witamy w klubie. Zdarzało mi się czasem, że różni moi znajomi, od lat wierzący tak jak ja, mówili, wiesz co, jestem po prostu taki nerwowy, a gul mi skacze, nie wiem, no wszystko mnie tak denerwuje. Tak patrzę na nich. Na nich to fajnie popatrzeć, nie? I powiedzieć, co z nim nie tak? Co z nią nie tak? Co za chrześcijaństwo w ogóle? Ale wziąłem lustro. Diagnostyka obrazowa. I zacząłem sobie zadawać pytanie. A dlaczego ja się tak irytuję? A dlaczego ja się tak martwię? A dlaczego ja zazdroszczę? Dlaczego we mnie jeszcze wciąż tyle dumy? Co jest ze mną nie tak? I to wszystko skłoniło mnie do refleksji. Dlaczego? Nawet po wielu latach od decyzji oddania swojego życia Jezusowi, wciąż w nas jest tyle do zmiany. Dlaczego? Dlaczego wciąż zmagamy się z zazdrością, z pożądliwością, ze złością, z nieprzebaczeniem, z goryczą, z żalem, niechęcią wobec niektórych wybranych ludzi? Dlaczego tyle się martwimy? Dlaczego tyle w nas negatywizmu? Dlaczego tak się irytujemy? Dlaczego tak przykrzy potrafimy być dla drugich ludzi, dla innych ludzi, a szczególnie dla tych, co z nami mieszkają pod jednym dachem? Dlaczego? Dlaczego tak łatwo nas urazić? Dlaczego tak łatwo się obrażamy? Przecież mówimy, że żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Dlaczego w nas tyle strachu, cynizmu? Można by wymieniać. Myślę, że wystarczy, nie? Bo jeszcze ktoś zejdzie na zawał. Dlaczego tak jest, że czasami traktujemy innych ludzi bardziej jak faryzeusze ich traktowali niż jak Jezus? Podobno mamy w swoim życiu to, co tolerujemy. Czyżbyśmy to tolerowali? Niech to pytanie was nie niepokoi. Dlaczego staż wiary, choć sam w sobie jest naprawdę godzien szacunku, nie jest zawsze jednoznaczny z dojrzałością duchową? Dlaczego jest tak, że ci, którzy są latami wierzący, niekoniecznie są najprzyjemniejszymi ludźmi, żeby z nimi być? Dlaczego tak jest? Odpowiedź na to pytanie pewnie jest wielopłaszczyznowa. Nie odpowiemy pewnie w pełni na to pytanie dzisiaj, ale troszkę chciałbym powiedzieć. Zatytułowałem tę część kazania takimi oto słowami. Wiem, że dzwonią, ale nie wiem, w którym kościele. Czyli nie do końca trafione koncepcje duchowej przemiany. Powiem o trzech. Po pierwsze, tak sobie myślimy i tak mówimy, będę się bardziej starał. No bo w ogóle nawet, żeby przyjść do Pana Jezusa, to my uważamy, że my powinniśmy tak w ogóle posprzątać to swoje życie, żeby on z kolei nie zszedł na zawał, nie? Jak zobaczy to wszystko, co tam w nas jest. I tak chcemy to wszystko sprzątać i tak się staramy, się spinamy. No i co? I jak ci idzie? Bida z nędzą, nie? Tak się staramy, tak się spinamy. Tak sobie mówimy, no ruszę za tym Jezusem, będę się starał być porządnym człowiekiem. Ale wszyscy znamy tę statystykę. Podobno 80% tak zwanych postanowień noworocznych obumiera śmiercią naturalną wraz z końcem stycznia. Więc, no ale my mamy ciągle nadzieję, nie, że my damy radę, kurczaki, no ja dam radę, no oni może nie dali, ale ja dam. Powodzenia. Wiecie, no niewielkie zmiany oczywiście można zrobić, nie? Że na przykład postanowimy sobie, że zamiast najpierw do telefonu rano, jak się przebudzimy, zajrzymy do Biblii i przeczytamy psalm zamiast ostatnie posty, które ktoś wstawił. To jest w naszej mocy, nie? Damy radę z takim postanowieniem? Damy. Ale jeżeli weźmiemy różne traumy życiowe, jeżeli weźmiemy pod uwagę różne zranienia z przeszłości, jeżeli weźmiemy pod uwagę grube sprawy, które gdzieś tam są, to nie mamy takiej mocy sami z siebie, żeby z tym wszystkim się uporać. Więc dajmy sobie odpocząć w tym, w tej myśli. No to co, mam sobie, pastorze, dać na luz? Nie, oczywiście, że nie. Głębokie zmiany w nas wymagają współpracy przede wszystkim z Bogiem. Z Nim współpracujemy. A czasem, jeżeli trzeba, to z różnymi innymi fachowcami, którzy w danej dziedzinie, w której potrzebujemy pomocy, mogą nam pomóc. Znamy te wersety w naszym środowisku. To nie naszą, że nie Twoją mocą, ale moją się stanie, mówi Pan. To nie z Was, ale to z Ducha Świętego. Znamy to, prawda? Z Tesaloniczan możemy powiedzieć, oby Wasz duch, dusza i ciało były bez nagany na dzień przyjścia Pańskiego. Wierny jest Ten, który Was powołał. I potem jest właśnie ten zwrot. On też tego dokona. No to los. Nie. Jest część, którą Ty masz wykonać i ja. Mamy zrobić miejsce Jemu, Jego przestrzeń. Mamy Go wpuścić do środka, żeby On zobaczył, żeby dokonał diagnostyki obrazowej naszego wnętrza i żeby powiedział nam, co możemy z tym zrobić. I On daje nam siłę, On daje nam moc. To jest pierwsza wadliwa teoria. Druga, jakże szlachetna. Mam nadzieję, że moją przekorę dzisiaj wyczuwacie. Będę porządnym chrześcijaninem. Iluż z nas tak właśnie postanowiło? Bo to jest piękne postanowienie, szlachetne, nie jest? Będę porządnym chrześcijaninem. I tak sobie myślimy, no dobrze, to będę czytać Biblię. Więcej będę Biblii czytać, niż oni czytają. Więcej. Więcej będę się modlić. Oni się modlą 5 minut, to ja 10. Super. Będę chodził na wszystkie nabożeństwa i spotkania Kościoła. Zaangażuję się w służbę i będę hojny. Nie tam, że z tego, co mi zbywa, będę wrzucał jak ten koszyk, ale tak. No i co? Dobre postanowienie? Teraz nie wiecie, dokąd ja was prowadzę, nie? No właśnie. Tak źle i tak niedobrze. To lepiej nic nie będziemy mówić, pastorze, a ty długo nie wytrzymasz i nam powiesz, o co tobie chodzi. Te wszystkie rzeczy są bardzo piękne w naśladowaniu Jezusa i bardzo potrzebne, ba powiem niezbędne. Ale one nie załatwiają sprawy. Bo one mogą stać się czynnościami bardziej mechanicznymi. Podpowiedź znajdujemy w tekście, który na początku przeczytaliśmy. Tam pojawia się takie zacne grono faryzeuszy. Kim byli faryzeusze? To było takie stronnictwo religijne, które gdy zaczynało swoje funkcjonowanie, składało się z ludzi nader kochających Boga i kochających Jego Słowo. Chcieli stać na straży prawości, tego co najpiękniejsze i najświętsze, nawet w gotowości oddawania za to swoje życie. Więc gdy patrzymy na to środowisko, możemy o nim powiedzieć tak. Oni dużo bardziej niż ktoś inny chodzili na spotkania do synagogi. Oni bardziej niż ktoś inny potrafili recytować fragmenty pisma. Pewnie Torę i pismo całe mieli tu, w tym paluszku. Ba, w aptekarski sposób, czy z aptekarską dokładnością oddawali dziesięcinę ze wszystkiego, co mieli. O tym możemy przeczytać. Ale przy tym wszystkim nie mieli przemienionego serca. Można? Jak widać, można. To jest dramat. Bo my czasami myślimy, że jeżeli te wszystkie rzeczy będziemy robić, to one załatwią sprawę. I mijają lata i się okazuje, no Biblii lepiej znamy, więcej wiemy, tak. No ale... ale jakoś serce nie za bardzo do końca przemienione. 23 rozdział Ewangelii Mateusza, 25 werset i 6. Takie oto słowa do tych faryzeuszy Pan Jezus skierował. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy. Dbacie o czystość zewnętrznych części kielicha i misy, nie o to, że środek pełny jest grabieży i gwałtu. Ślepy faryzeuszu, czyszczenie kielicha zaczynaj od wnętrza, a wtedy to, co na zewnątrz, też zalśni czystością. Pan Jezus daje nam do zrozumienia, że jeśli mamy stawać się bardziej do Niego podobni, to musimy dokonywać diagnostyki obrazowej naszego wnętrza. Abyśmy wiedzieli, co tam tak naprawdę jest i co wymaga zmiany. Ale my ludzie jesteśmy znakomici. Jesteśmy mistrzami w stwarzaniu pozorów. Jak ten czysty kielich. Na zewnątrz patrzą na nas po prostu miód, malina. Co to za złoty człowiek? A potem czytamy o nim. Co się wydarzyło? Co poszło nie tak? Skąd taki dramat nagle? Bo na zewnątrz może było czysto. Może robiliśmy wszystko to, co trzeba robić. Ale serce, nie było w tym serca. No wielki szacunek mam do tych, co czytają Biblię, bo to jest bardzo ważne. Niektórzy nawet w rok potrafią Biblię przeczytać. Wielki mam dla nich szacunek. Ja nie potrafię. Dlaczego? Bo ja akurat nie chcę mechanicznie czytać, nie daję rady. Tak? Jeżeli oni dają radę, chwała im. Ale ja czytam mniejsze części i się zastanawiam nad nimi. Tak jakbym miał tak czytać wszystko, to ja bym, nie wiem, chyba rzeczywiście musiał zostać mnichem. I godzinami, dniami rozmyślać, rozważać. Niektórzy tak robią. Ale przecież większość z nas nie ma takiego życia, prawda? Mamy płaczące dzieci, mamy kredyty do spłacenia, mamy pracę, mamy to, mamy tamto. To jest życie nasz. Gdzie sama informacja nie prowadzi do zmiany, do transformacji, prawda? No kto z nas nie wie, że nie powinniśmy się martwić? Jest ktoś taki? Pan Jezus mówi, nie martwcie się. No kto z nas nie wie? Wszyscy wiemy, nie? No, to czemu czasami jesteśmy jak kłębek nerwów? Nie, bo sama informacja nie jest równoznaczna z przemianą. Jeśli mamy doświadczyć prawdziwej przemiany i stawać się podobnymi do Jezusa, musimy odbyć podróż w głąb siebie. Musimy sami odważyć się zobaczyć, co tam jest. Wpuścić tam Jezusa. Aby On mógł zmieniać nas od środka. Jeżeli zmieni nas od środka, to te wszystkie inne zewnętrzne rzeczy jak najbardziej będą pomocne. Ale jeżeli zaczniemy od tego, co zewnętrzne, bez zmiany tego, co w środku, to będzie tylko wydmuszka, która prędzej czy później pęknie. I trzecia myśl, to taka nasza bardziej zielonoświątkowa, charyzmatyczna. Liczę na dotyk nieba. Ktoś z was liczy na dotyk nieba? I znowu was wkręcam, nie? Ja rozumiem, ale powiem wam, ja liczę na dotyk nieba. Jak najwięcej dotyków nieba wszystkim nam życzę i tym, którzy jesteście po drugiej stronie ekranu. Ale mam też świadomość, że ten dotyk nieba też nie wszystko załatwi. Bo Pan Jezus uzdrowi twoją chorobę, uzdrowi może twoje emocje, dotknie cię, pocieszy, pokrzepi. Przeżyjesz coś pięknego. Jak kochamy nasze nieba otwarte, gdy możemy uwielbiać Boga, cieszyć się Jego obecnością, zagubić się wręcz w Jego obecności, tak? Zapomnieć o całym świecie, tylko na Nim się skupić. Ale przecież nie mamy złudzeń, że to nie zmieni naszego charakteru. Ten nasz charakter, przemiana charakteru, to jest proces, to nie jest wydarzenie. Zapraszamy całym sercem do modlitwy z duszpasterzami po nabożeństwie. Jeżeli potrzebujesz przemiany charakteru, oni cię z chęcią pomodlą o to. Ale robotę ty będziesz musiał razem z Bogiem wykonać. No to już takie nudne jest. Bo to samemu trzeba, nikt nie widzi, nie chce się. Nie? Czy wam się zawsze chce? No, czasem się nie chce. Wiecie, to mało takie jest efektowne, no. Ale jak staniemy razem, o, zagrają tutaj nasz zespół, cudnie grają, nie? Zagrają, no, wtedy to... Wracamy do domu i tam zespołu nie ma. To może byście z nami tak pojechali? Pójdziemy jutro do roboty, a tam też zespołu nie ma. Ja nie wiem. Ale Pan Jezus jest. I On chce być wszędzie z nami. On nigdy nas nie chce opuścić. Chce, żebyśmy z Nim byli, żebyśmy z Nim szli przez życie. Ale powiem tak, Houston, mamy problem. Dwa problemy. To były trzy teorie, które nie zdają egzaminu. A teraz mam dwa problemy szybko do powiedzenia. Pierwszy problem to jest grzech. Bo coś głęboko jest nie tak z nami ludźmi. Nie wiem, czy zauważyliście. Chociaż humaniści powiedzą, że my jesteśmy najcudowniejsi, wspaniali. No ale jak popatrzymy, co się dzieje na świecie, to przyznam szczerze, tak, jesteśmy koroną Bożego stworzenia, stworzeni na Boże podobieństwo, na Boży obraz, ale ten grzech zdeformował nas. I nie chodzi tylko o to, że robimy okropne rzeczy. Przerażające jest to, że chcemy robić okropne rzeczy. Jeremiasz 17:9. Zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? Podoba wam się opis naszego ludzkiego wnętrza, naszego serca? Diagnostyka obrazowa. Zawsze jest taki opis, nie? Dodają do tego, jest jakaś płytka teraz i jest opis, proszę bardzo, opis. To dlatego tak się często zachowujemy, dlatego siebie krzywdzimy jako ludzie, dlatego ten świat tak wygląda. Im bardziej chcemy wywalić Jezusa z naszego życia, tym bardziej dramatyczne to życie się staje. Popatrzmy na to, co się dzieje. Obserwujmy to, co się dzieje wokół nas, jak ludzie siebie traktują, jak się do siebie odnoszą, jak wygląda to wszystko. Jeśli chcemy zrobić postępy w naszym duchowym kształtowaniu, to musimy rozprawić się z grzechem, naszym grzechem, skutkami grzechu innych ludzi, ale też grzechowi obecnemu, wszechobecnemi wokół nas. Zauważyliście, że rodzimy się w świecie, w którym bardzo łatwo czynić zło, a trudno czynić dobro? Coś popsuć, kogoś zranić, to żaden problem, nie? Ale potem to naprawić, to już nam idzie dużo gorzej. Łatwo jest ranić innych, trudno leczyć te rany. Łatwo wzbudzać podejrzenie, dużo trudniej wzbudzić zaufanie. W takim świecie żyjemy. Można by długo mówić, ale ja skracam, bo już czas goni. Ale jest dobra wiadomość. To też z tego tekstu naszego. Do stołu się przysiadło wielu celników i co? I grzeszników. Pan Jezus wie, co jest w naszych sercach. A On mówi, chodź, usiądź ze mną przy stole. Zjedz ze mną. Porozmawiamy. Chcę coś pięknego uczynić w Twoim życiu. Ty masz chorobę, a ja mam uzdrowienie. Ty jesteś chory na grzech, a ja potrafię ten grzech uzdrowić. To jest paradoks. Ironia, że grzech, który nas oddziela od Boga, tylko Bóg może go uzdrowić. Uwolnić nas od niego. Ten grzech niszczy i jeżeli zajrzysz do swojego serca, to zobaczysz, jakie spustoszenie czasem w twoim życiu zrobił. Niekoniecznie twój grzech. To, co inni ludzie tobie zrobili. przychodząc do Jezusa, mamy tę świadomość, że już jesteśmy ludźmi ukształtowanymi. Powiem brzydko, wybaczcie, zdeformowanymi gdzieś w środku. Pokiereszowanymi. Ale On nas zaprasza i mówi, chodź za mną, a uczynię cię podobnym do mnie. Zmienię twoje serce, dam ci nowe serce. Nie wiem, może najwyższy czas, aby otworzyć przed Jezusem, a może i przed kimś innym zaufanym, do tej pory zamknięte obszary twojego wnętrza. Może najwyższy czas stanąć twarzą w twarz z twoim wnętrzem. Wiesz, że bardzo niewielu ludzi to robi? Statystycznie bardzo niewielu ludzi odważa się stanąć twarzą w twarz z tym, co jest w środku nich. To wymaga odwagi. Ale bez tego nic nie zrobimy. Jeżeli się z tym nie zmierzymy, Pan Jezus nie będzie mógł nas ukształtować. W zeszłym tygodniu usłyszeliśmy historię, gdy Piotr był blisko Jezusa i gdy Jezus zamanifestował swoje piękno, swoją cudowność. Czy pamiętamy, co Piotr powiedział? To była jego reakcja. Nagle zobaczył obraz swojego wnętrza. I mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Bo we mnie jest tyle rzeczy do zmiany. Ja nie nadaję się do tego. Odejdź ode mnie. Weź kogoś lepszego niż ja. A pamiętamy, co Pan Jezus mu powiedział? Powiedział mu, przestań się bać. Przestań się bać. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Poprzebywajmy trochę z Bogiem. Bóg dotyka naszych serc. Zachęcam, nie zmarnujmy tej chwili. Czy jesteś gotowy zrobić kolejny krok? Odnośnie swojego duchowego rozwoju, odnośnie swojego podobieństwa do Jezusa. Czy ten świat rozpaczliwie potrzebuje ludzi podobnych do Jezusa? Pomyślmy, jakby wyglądały nasze rodziny, gdyby w naszych rodzinach byli sami ludzie podobni do Jezusa. Gdyby wśród naszych przyjaciół, współpracowników byli sami ludzie podobni do Jezusa. Gdyby u władzy byli ludzie podobni do Jezusa. Jakby wszystko wyglądało? Ten świat potrzebuje jak wielki desperata ludzi, którzy są podobni do Jezusa. Może to ten dzień, kiedy powiesz, Panie Jezu, chcę iść za Tobą. On Ciebie zaprasza. Może nigdy nie podjąłeś takiej decyzji. To jest dobry moment. Jeżeli się boisz, to jest bardzo ludzkie, normalne, naturalne. Pan Jezus Tobie mówi, nie bój się. A może zaprosisz Go do głębin swojego serca. Tam, gdzie boli, tam, gdzie jest przerażająco, tam, gdzie jest ukryty grzech, albo tam, gdzie sobie nie radzisz. I razem z Nim, a może jeszcze z kimś innym, ułożycie plan. Plan działania, tak jak lekarz wyznacza kurację. Zawołajmy razem. Panie Jezu, chcemy Tobie się oddać i dziękujemy Tobie, że Ciebie nie przeraża to, co jest w naszych sercach. My jesteśmy tym niejednokrotnie przerażeni, ale dziękujemy Ci za to, że Twoja miłość jest większa niż nasz grzech. prosimy Ciebie, daj nam odwagę zaglądać do środka. Daj nam odwagę konfrontować w nas to, co w nas nie jest podobne do Ciebie, Panie. Ucz nas wywlekać to na światło, abyś mógł to zmienić Twoją mocą, Panie. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ty wiesz, że niejednokrotnie już i wielokrotnie próbowaliśmy. Zapraszamy Ciebie, przyjdź. Chcemy iść za Tobą. Chcemy być do Ciebie podobni, Panie. Dopomóż nam. Odnów nasze serca.
Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.